Gościem radia RMF 24 jest Jarosław Wolski, specjalista, analityk wojskowy, analityk nowej techniki wojskowej. Dzień dobry panu. Co pan myśli o tej sprawie rakiety pod Bydgoszczą? Wydaje się panu możliwe, żeby minister nie wiedział do kwietnia o tym, że obiekt, rosyjski obiekt wleciał w grudniu nad polskie terytorium i nie wiadomo do końca, co się z nim stało?
Pan generał Andrzejczak, czyli szef sztabu generalnego, powiedział w Brukseli, że on poinformował swoich przełożonych, czyli pana premiera Morawieckiego i pana ministra Mariusza Błaszczaka o tym, że takie zdarzenie miało miejsce, więc to ewidentną mamy tutaj rozbieżność, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy ktoś był poinformowany, czy nie. Znając nieposzlakowaną opinię pana generała Andrzejczaka i pana generała Piotrowskiego, no to bardzo byłbym ciekawy zobaczenia jakichś dokumentów, które by świadczyły o tym, że takiego meldunku nie było zgodnie z drogą służbową.
Jeżeli mamy poderwaną parę dyżurną w NATO, tak mówią nasi goście, nasi specjaliści, nasi generałowie, to nie ma możliwości, żeby również NATO nie wiedziało o tym, że ten rosyjski obiekt wleciał albo był w pobliżu polskiego terytorium.
Znaczy, panie redaktorze, tu kwestia jest dość oczywista, mianowicie wdrożono procedurę tak zwaną Renegade, czyli niezidentyfikowanego obiektu powietrznego, który wlatuje w polską przestrzeń powietrzną. I oczywiście do takich obiektów w trakcie pokoju nie można strzelać, tak? Ponieważ to może być jakiś samolot zabłąkany, to może być samolot z pilotem, który na przykład ucieka z Białorusi, bo nie chce żyć w warunkach reżimu. To mogą być różne inne obiekty latające i taki obiekt trzeba najpierw zidentyfikować, rozpoznać i dopiero podjąć decyzję, co z nim robimy. No to tylko na firmach klasy B od razu strzela się do wszystkiego, co jest wykryte w przestrzeni powietrznej. Wiemy z informacji oficjalnych i od polityków, i od wojskowych, że Centrum Operacji Powietrznych w Bydgoszczy zadziałało, tak, że całość procedury wykrycia i próby identyfikacji celu zadziałała, że poderwano parę dyżurną polską, poderwano parę dyżurną amerykańską, potem ten cel niestety zgubiono, no ale wiadomo, że do poziomu COP w Bydgoszczy zadziałało wszystko bardzo dobrze. I teraz dość ważne jest, żeby zrozumieć, że jest pewien łańcuch dowodzenia, czyli dowódca COP zameldował dowódcy operacyjnemu rodzaju sił zbrojnych, czyli generałowi Piotrowskiemu, a generał Piotrowski zameldował szefowi sztabu generalnego Wojska Polskiego, czyli generałowi Andrzejczakowi, a ten zgodnie z tym, co powiedział w Brukseli, zameldował to swoim przełożonym, czyli ministrowi obrony narodowej i premierowi. Czyli tutaj no, w zasadzie można powiedzieć, że ta droga służbowa zadziałała. Natomiast jest jeden mały detal, szczegół. Powiedzmy, że trzeba troszeczkę odróżnić kwestie wewnętrznych instrukcji, które określają, co dowódca operacyjny, czyli co generał Piotrowski ma zrobić dokładnie, jeżeli chodzi o formę i sposób meldowania tego. Ponieważ to, że zadziałała droga służbowa, to już wiemy. Natomiast jest bardzo prawdopodobne, moim zdaniem, że jest jakiś regulamin, który jest oczywiście instrukcja, która jest niejawna i być może nie wszystkie punkty tej instrukcji zostały w pełni wykonane, co jest podstawą dla pana ministra Błaszczaka, żeby takie bardzo poważne, bardzo ciężkie, wręcz brutalne oskarżenia pod adresem generała Piotrowskiego wysuwać. Ale to już są moje przypuszczenia i to ja uważam, że to powinno być wyjaśnione poza MON-em i poza wojskiem.
Uważa pan, że... Bo mnie najbardziej dziwi ta sytuacja, kiedy my wiemy w grudniu, że obiekt rosyjski wleciał na nasze niebo, mówiąc tak kolokwialnie, i zaprzestajemy poszukiwań tego obiektu. Nawet nie wiedząc, nawet gdy go gubimy z radarów, to przestajemy go szukać. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiała sprawa. Pan sobie to potrafi wytłumaczyć?
Tak, oczywiście. Ja potrafię. Wyjaśnienie może być bardzo proste. To była wtedy podjęta politycznie decyzja na szczeblu bardzo wysokim, być może po konsultacji z sojusznikami, żeby nie wzbudzać paniki. Pamiętajmy, że grudzień był bardzo specyficzny. Wtedy Rosjanie bardzo mocno w ramach działań hybrydowych testowali polskie możliwości. No, pokłosiem tego było m.in. aresztowanie siarki rosyjskiej szpiegowskiej, która miała podejmować działania dywersyjne terrorystyczne na terytorium Polski. Mieliśmy bardzo intensywne ataki na Ukrainę. Mieliśmy intensyfikację działań na granicy polsko-białoruskiej. Być może uznano, że miesiąc po przewodowie nie jest dobrym pomysłem nakręcanie, może nie histerii, to jest złe słowo, ale powiedzmy, że wzbudzanie jakiejś paniki, która by nastąpiła po informacji, że wleciała rakieta, która normalnie przenosi głowicę jądrową, gdzieś spadła na terytorium Polski. Natomiast ja osobiście trochę nie rozumiem, dlaczego zaprzestano poszukiwań nawet takich pokryjomów w małej skali czynionych później, albo te działania podejmowano, tylko o tym nie wiemy, tak?
Ale być może jest tak, to jest z kolei moja teoria, że my w ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie ta rakieta mogła upaść. To nie chodzi już, że nie mieliśmy pojęcia, czy to w okolicy Bydgoszczy, czy w okolicy Krakowa, czy w okolicy Poznania, że ona gdzieś wleciała, ale gdzie się znalazła, gdzie spadła, tego o tym nie mieliśmy pojęcia.
Czy panie redaktorze, prawdopodobnie województwo było bardzo dobrze znane, bo trzeba pamiętać o tym, że to też nie jest tak jak na filmach. Te traki, czyli te ślady na radarze, rakiety, one są rwane, one się gubią w pewnym momencie. Pociski samosterujące z natury są przygotowywane do tego, żeby skrycie przenikać obronę przeciwlotniczą. I to był stary pocisk o długości 6 metrów, wadze tony 800. Natomiast on jednak ma pewne cechy, które powodują, że ma mniejszą powierzchnię odbicia radiolokacyjnego i to jest trudne do wykrycia i do zwalczenia celu. Więc jest bardzo prawdopodobnym, że on został wykryty, jak przekroczył tą naszą barierę radarową na granicy polsko-białoruskiej, bo tam mamy barierę radaru wczesnego wykrywania. I one prawdopodobnie wychwyciły ten pocisk w momencie przelotu przez ten obszar, który jest kontrolowany przez radary. No i w związku z powyższym od razu poderwano parę dyżurną, ale zanim para dyżurna podeszła do pozycji, z której może wykryć ten pocisk, to prawdopodobnie albo on zmienił swój tor lotu, albo spadł.
Czy pana zdaniem NATO, nie dziwi pana reakcja NATO, no bo NATO wiedziało o tym. Na pewno w dowództwie paktu miano świadomość, była świadomość tego, że taki obiekt wleciał na teren państwa sojuszniczego, czy państwa sojusznika. I NATO też milczy i nie podejmuje żadnych działań.
Znaczy NATO podjęło działania. Nie możemy powiedzieć, że NATO nie podjęło działań, ponieważ pamiętajmy, panie redaktorze, że Amerykanie bezprecedensowo znowu wzmocnili obecność powietrzną w Polsce. Dyslokowano do Polski samoloty F-22, czyli w sumie najlepsze myśliwce, jakie istnieją obecnie na świecie. Przemieszczono do Polski dodatkowe latające tankowce, które są bardzo istotne, żeby maksymalnie długo jak najwięcej maszyn mogło przebywać w powietrzu. Amerykanie przemieścili do Polski jeszcze inne swoje komponenty, więc ta reakcja amerykańska była bardzo mocna i bardzo silna, jak na incydent, no bo zakładamy oczywiście, że ta rakieta miała awarię i zboczyła na terytorium Polski na skutek awarii.
I pan wszystkie te działania Amerykanów wiąże właśnie z tym incydentem? Pan wiąże te działania Amerykanów z tym incydentem?
Ja nie widzę innego wytłumaczenia, ponieważ już wcześniej obecność amerykańska w Polsce była bardzo silna lotnicza. Natomiast no, po grudniu nastąpiło jej zasadnicze wzmocnienie, jeszcze bardziej, tak? Więc no, było to trochę zagadkowe, no ale w świetle tej rakiety to staje się to całkowicie wytłumaczalne i oczywiste, że Amerykanie po prostu wzmocnili naszą swoją obecność w Polsce, żeby pomóc nam chronić się przed tego typu incydentami. Natomiast też należy zrozumieć Amerykanów, no że i innych sojuszników natowskich, że uważają, że to jest jednak w pewnej sensie wewnętrzna sprawa Polski, tak? I to polskie czynniki polityczne powinny zadecydować, czy chcą o tej informacji, o tym zdarzeniu informować opinię publiczną, co oczywiście powoduje podgrzanie nastrojów i w pewnym sensie panikę, czy też nie. Miesiąc po przebudowie widocznie podjęto decyzję, przypuszczam, bo nie mam informacji, o wyciszaniu tego. Natomiast no, źle się stało, że polityka informacyjna była bardzo niespójna już po odkryciu szczątków.
I już na koniec, dla pana to jest, czy dla pana to tutaj zawiódł system wojskowy, czy tutaj zawiniła polityka?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ciężko jest określić bez znajomości niejawnych instrukcji, co realnie miał zrobić dowódca operacyjny w kwestii meldowania premierowi. Nie wiem, to są dokumenty niejawne, do których nie mam dostępu, więc nie jestem w stanie określić. Natomiast znając renomę i znając zaufanie, jakim się cieszą generałowie Wojska Polskiego, czyli ze sztabu generalnego, dowództwa operacyjnego i dowództwa generalnego, ciężko mi uwierzyć, żeby oni nie dopełnili jakichś procedur, żeby nie poinformowali przełożonych.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był Jarosław Wolski, analityk wojskowy, analityk m.in. nowej techniki wojskowej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu.
Dziękuję.